Witajcie, to jest 17 odcinek Dekompresora. Dzisiaj zajmiemy się wirtualizacją, czyli symulacją komputerów w komputerze. Ale najpierw newsy i startujemy z odcinkiem.
Dekompresor. Dekompresor. Podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim co nowe i ciekawe.
To co, może zacznijmy od newsów, ale najpierw się przywitamy. Witam cię, Antek.
Cześć, Wojtku.
Fajnie, że dzisiaj znowu możemy sobie usiąść i nagrać kolejny odcinek.
W pełnym składzie.
W pełnym składzie na razie. Mimo późnej pory, zacznijmy może od newsów. Co tam się ostatnio na świecie działo, powiedz.
No, śnieg topnieje. Natomiast jeżeli chodzi o świat szerokiego internetu, no, jednym takim newsem, można powiedzieć, że raczej rozwinięciem newsa, który już się pojawił, to jest... Chcieliśmy powiedzieć dwa słowa o tym, o czym być może słyszeliście. Bardzo duży atak, o którym wiele z mediów mówiło, że jest to atak, który prawie zagroził internetowi jako całości. Był to atak na serwisy z firmy Spamhaus. Jest to firma zajmująca się trzymaniem blacklist oraz rejestracją tych stron i serwisów internetowych, które rozsyłają niechcianą pocztę. Ponieważ taka działalność no, jest trochę kontrowersyjna, dlatego że wpisanie na taką listę od razu oznacza, że połowa świata przestanie od was przyjmować pocztę, to bywają jakieś urazy i ten serwis często bywa obiektem ataków.
Czyli wiesz, bo tak nazwa kojarzy się raczej z czymś, co spam generuje, tak? A to jest akurat odwrotnie. To jest instytucja, to jest... firma, która broni nas przed spamem.
Tak. I to zazwyczaj działa w ten sposób, że oni utrzymują publicznie dostępne listy tych adresów IP, tych serwisów, które znane są z tego, że rozsyłają trochę zbyt dużo niechcianych wiadomości. W związku z tym, jeżeli jakiś operator ma swój serwer pocztowy, który zajmuje się rozsyłaniem i przyjmowaniem poczty, to Spamhaus udostępnia taki serwis, który ten serwer pocztowy może odpytać, czy wysyłający do nas pocztę partner przypadkiem nie został wpisany właśnie na taką blacklistę. Jeżeli został wpisany, to poczty od niego się w ogóle nie przyjmuje. Oczywiście to mocno potrafi ograniczyć ruch od ludzi, którzy przypadkiem jakoś znajdą się na tych listach, albo są ludzie, którzy uważają, że niesprawiedliwie zostali wpisani na taką listę. No i w związku z tym ten serwis czasami jest przez prowadzących serwisy dosyć nielubiany. I zdarzyło się, że właśnie ostatni atak był wyjątkowo duży. W szczycie osiągnął ponad 300 gigabajtów na sekundę.
A nie gigabitów.
Przepraszam, gigabitów. Ponad 300 gigabitów na sekundę i dwa słowa o tym, w jaki sposób firma Spamhaus sobie z tym poradziła. W rzeczywistości ten atak nie zagroził.
Przepraszam, tak. Słowo jeszcze, jaki to był atak?
To był atak typu DDoS, czyli Distributed Denial of Service, atak, którego jedynym celem było ograniczenie lub pozbawienie z użytkowników dostępu do tej strony.
Czyli przeciążyli infrastrukturę z tego Spamhausa.
Tak, tak, tak. Chodziło o to właśnie, żeby masowe...
Zapytania?
Że chodziło o to, że masowe zapytania i duży ruch skierowany do tej strony sprawił, że przestanie ona odpowiadać na zapytania normalnych użytkowników. No więc atak się nie powiódł. Co więcej, mimo swoich rozmiarów i wbrew temu, co można było gdzieniegdzie przeczytać, nie zagroził tak naprawdę strukturze internetu, chociaż z pewnością był to jeden z największych ataków dotąd notowanych. firma Spam House nie poradziła sobie sama. To nie jest do końca jej zadanie serwisu internetowego, radzenie sobie z takimi atakami. Miała do tego wynajętą firmę providera Cloudflare, który tak naprawdę dostarczał im internet oraz ze względu na to, że był dużym operatorem, zarządzał do pewnego stopnia też, którędy właściwie pakiety do Spam House'u trafiały. W związku z tym był w stanie jakoś ten ruch rozproszyć. Jedną z rzeczy, którą między innymi zrobił, było w pewnym momencie w ogóle nie przyjmowanie ruchu na swoje serwery i ten ruch zaczął trafiać na serwery tak zwanego jądra internetu. To działa mniej więcej w ten sposób, że różne sieci w internecie są ze sobą połączone łączami międzyoperatorskimi na zasadzie oddzielnych umów, ale jeżeli chcą przesyłać pakiety do sieci, których w ogóle nie znają, to próbują przesyłać to do operatorów, którzy są jakby głębiej, bliżej środka internetu. Na samym środku są serwery tak zwanego jądra internetu pierwszej warstwy i są to serwery, które nie kupują już od nikogo ruchu, tylko wymieniają go swobodnie między sobą i są jakby taką ostatnią instancją. Jeżeli pakiet zupełnie nie wie dokąd iść, ponieważ jest to sieć nieznana gdzieś na świecie, no to on w końcu tam trafia. I ta firma Cloudflare tak naprawdę sama sobie z tym atakiem nie do końca poradziła, tylko poradziła sobie w ten sposób, że duża część tego ruchu poszła na łącza międzyoperatorskie. Skutek był taki, że tak naprawdę ta ogromna ilość ruchu mogła spowodować spowolnienie dostępu do niektórych usług na świecie. Przez całkiem spory czas, zdaje się, że raportowali pewne problemy użytkownicy sieci w Londynie i Holandii. Natomiast żadne usługi rzeczywiście nie stały się niedostępne. A operatorzy zaczęli rozmawiać ze sobą na temat tego, w jaki sposób ograniczyć ruch na tych łączach międzyoperatorskich, po to, żeby nie dało się sprawić, żeby dostępność ich była ograniczona. W związku z tym prawdopodobnie następne takie ataki zostaną ucięte jeszcze wcześniej.
Tutaj może odeślemy naszych słuchaczy do odcinka o cyberterroryzmie, który nagraliśmy jakiś czas temu. Tam były trzy słowa o tym, że można sobie wykupić jakiś atak typu właśnie DDoS i wynająć na przykład sieć komputerów zombie, które będą służyły do przeciążania takich usług i tutaj chyba mieliśmy do czynienia z czymś podobnym.
Najprawdopodobniej tak, taki atak jest dosyć bezkierunkowy. Natomiast ostatecznie to, co łączy wszystkie komputery, które atakują, jest komputer docelowy. Właśnie dlatego miejscem, w którym ten atak został jakby rozprowadzony po wielu łączach i unieszkodliwiony, była ta firma, która dostarcza internet temu docelowemu serwisowi. No tamte pakiety musiały się jakoś spotykać.
Tu z naszego polskiego podwórka ostatnio też jest raportowany podobno atak, który trwa już kilka dni z przerwami, to już chyba czwarty czy piąty dzień takiego ataku właśnie przeciążającego serwery DNS, które obsługują Allegro. Jest to dosyć ciekawy pomysł na to, jak zaatakować takiego dostawcę tego typu usług, bo zamiast atakować bezpośrednio serwery www, są atakowane serwery DNS, które rozwiązują nazwy i po tym jak w cache'u tych poszczególnych serwerów DNS dostawców, od których mamy łącze, te wpisy się przeterminują i trzeba by je było odświeżyć, w tym momencie ten główny serwer, gdzie jest przechowywana domena, nie jest w stanie odpowiedzieć na zapytanie i niestety znika strona z internetu przez jakiś czas, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie IP ma allegro.pl. Mhm. Dzięki temu przez jakiś czas raportowane były takie informacje, że gdzieś na przykład w sieci UPC nie było Allegro przez pół dnia. No to trzeba by było dokładnie teraz sprawdzić. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to tutaj odsyłamy na stronę niebezpiecznik.pl, gdzie te informacje są na bieżąco aktualizowane. Ale no, jest to też ciekawy przykład tego, że zaczynają się dziać takie bardzo ciężkie już przypadki, brzydkie jakby zastosowania technologii i ludzie, którzy prawdopodobnie mają jakieś prywatne cele w tym, jakieś urażone dumy lub coś w tym stylu.
Słyszałem o takiej informacji, że ponoć ten atak był spowodowany przez jedną konkretną osobę. Czy to znaczy, że spróbowano ją wyśledzić?
Tak, ja o ile czytałem tę informację pojawiającą się tam na niebezpieczniku, to na początku to miała być jedna osoba, potem chyba 4 czy 5. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, ale wiadomo, że problem jest, że było to jakoś załatwiane mimo wszystko nie wszędzie i nie w 100% to Allegro przez jakiś czas działało, także...
No cóż, jeżeli rzeczywiście są jakieś przesłanki, żeby wskazać pewną osobę lub krąg osób, to w sumie nie ma co wątpić, że zajmie się tym prokuratura. Wbrew pozorom nasza policja nie jest aż tak do końca do tyłu i ma specjalne jednostki do walki z cyberprzestępczością. Z tego, co słyszałem, tam są ludzie na dość wysokim poziomie fachowym, jeśli chodzi o informatykę.
Trzeba pewnie tylko trafić do odpowiedniej osoby, bo na takiej szarej komendzie, gdzie się idzie załatwić mandat, to prawdopodobnie nie będą wiedzieli, o co chodzi.
Wiesz co, słyszałem, jakiś mój kolega mówił, że rzeczywiście miał okazję zgłosić jakieś przestępstwo, już nie pamiętam, czy związane z próbą przejęcia tożsamości, czy też z oszustwem internetowym. I okazało się, że właśnie na takiej przeciętnej komendzie, co prawda w dużym mieście, ale doskonale wiedzieli, do kogo go skierować. Także to owszem, ludzie prawdopodobnie z przypadkowej komendy nie będą się tym zajmować, ale wiedzą, gdzie zadzwonić. Także,
czyli nie jest źle. Dosyć.
Można próbować. Tak.
No doliczmy jeszcze do tego te informacje o tym, że w Korei zaczynało się coś bardzo poważnego dziać i ostatnio pojawiły się też informacje, że tam właśnie są rządowe programy, które służą szkoleniu całych jednostek cyberterrorystycznych, które mają atakować cele na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. I znowu odsyłam do odcinka, który nagraliśmy o cyberterroryzmie. Jak sobie to wszystko połączymy, to dochodzimy do wniosku, że chyba troszeczkę dekompresor wyprzedził czas i miał rację, że coś się zaczyna naprawdę na poważnie dziać i że takich ataków będzie chyba coraz częściej i coraz bardziej
Skutki
będą dewastujące.
Dokładnie. Aczkolwiek mimo wszystko podejrzewam, że jeżeli miałaby nastąpić wojna cyberterrorystyczna, w sumie cyberwojna pomiędzy Koreą Północną a Południową, to nie miałby wątpliwości, na kogo stawiać. Ale może przejdźmy do materii, która ma być głównym tematem naszego odcinka.
W dzisiejszym odcinku głównym tematem jest wirtualizacja, czyli tak w skrócie tłumacząc, symulacja komputera w komputerze. Może powiedzmy w 3 słowach, skąd się to wzięło i dlaczego w ogóle zaczęły się pojawiać na rynku rozwiązania, które to umożliwiają.
W sumie można by zacząć od stwierdzenia, że samo słowo wirtualizacja może mieć wiele znaczeń. Generalnie wirtualny w świecie komputerowym zwykle znaczy jakiś taki symulowany, nieistniejący w rzeczywistości. Wirtualizacji jest wiele rodzajów. Można wirtualizacją nazwać takie rzeczy oparte na software, na przykład jak maszyna wirtualna Java, w ogóle maszyna wirtualna, prawda? To jest pojęcie takie powtarzające się w niektórych kontekstach. My natomiast chcemy się skupić na wirtualizacji sprzętu, na rozwiązaniach, które zastępują swoim działaniem cały komputer i które umożliwiają na jednej maszynie z punktu widzenia hardware'u, na jednym sprzęcie uruchomić wiele maszyn, które dla użytkownika końcowego są nieodróżnialne praktycznie lub trudno odróżnialne od fizycznego komputera.
Może zacznijmy od wirtualizacji na desktopie, bo to też jest ciekawy temat. Może nie tak rozległe jak te wirtualizacje w centrach danych, ale każdy z nas może sobie w ramach eksperymentu czy w ramach nauki czegoś nowego, zainstalować kilka takich rozwiązań, które są całkiem fajne, a darmowe i sprawdzić, jak to w praktyce wygląda. Co jest potrzebne, może jeszcze chwilkę, co jest potrzebne, żeby w ogóle myśleć o wirtualizacji, żeby to miało jakiś większy sens taki praktyczny. Wsparcie ze strony sprzętu, prawda?
Mhm. No wiesz, tak naprawdę w wielu przypadkach da się uruchomić jakąś własną maszynę wirtualną, nawet z jakimś starym procesorem, który nie do końca ma wsparcie. Tylko, że jeżeli nawet to się da, to wydajność tego będzie znacznie gorsza. I w typowym przypadku nie warto. Z drugiej strony zwykle nie ma potrzeby się o to martwić. Pierwsze komputery, które miały wsparcie dla wirtualizacji sprzętowej, to znaczy od strony procesora, mówię tutaj o komputerach osobistych z architekturze x86, to było już w 2006 roku. Pierwszymi takimi procesorami były AMD Athlon 64, o ile pamiętam. W tym momencie praktycznie wszystkie procesory, jakie są na rynku, już to wspierają. W przypadku procesorów Intela taką przełomową różnicą było przejście z procesorów Pentium Dual Core na procesory Core 2 Duo. I w tym momencie wirtualizacja stała się powszechna wśród nich.
Oprócz wsparcia ze strony procesora, to jeszcze odpowiednia ilość pamięci i w zasadzie jesteśmy gotowi na wirtualizację, prawda?
Tak, pamięć jest tutaj bardzo istotna, bo jeżeli chodzi o sam procesor, to jest tak, że komputer jest w stanie jakoś to dzielić. Część zadań zwirtualizowanej maszyny jest wykonywana w czasie przydzielonym specjalnie dla niej, a maszyna, na której to odpalamy, też ma jakieś swoje cykle procesora i po prostu można powiedzieć, że to będzie działało trochę wolniej, ale jeżeli nie korzystamy akurat z wirtualizacji, no to ten procesor jest w całości do dyspozycji systemu zewnętrznego. Natomiast jeżeli chodzi o pamięć, no to jedynym sposobem, żeby pamięć jakoś dzielić między jedną maszynę a drugą, jest albo mieć jej dwa razy tyle, to znaczy dokładnie tyle, ile potrzebuje system gospodarza oraz tyle, ile system gościa, czyli maszyna wirtualna chce mieć, albo jesteśmy skazani na częste zrzucanie zawartości pamięci na dysk. A mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, jak bardzo pogarsza to komfort korzystania, czas odpowiedzi na typowe czynności.
Czyli w praktyce musimy sobie zsumować, że jeżeli byśmy chcieli uruchomić jakiś system operacyjny w maszynie wirtualnej, który wymaga 4 GB RAM-u czy 2 GB, i ten system gospodarza, który będzie tym wszystkim zarządzał, będzie potrzebował też pewnie ze 4 GB, no to razem musimy mieć przynajmniej ze 6 GB pamięci, żeby to miało sens, żeby to chodziło jako tako i nie stwarzało problemów.
Ale Wojtek, może dwa słowa, po co właśnie nam wirtualizacja na desktopie?
Tak, tak, no do tego zmierzałem, tylko jeszcze chciałbym wymienić tylko te procesory, które to wspierają, bo tak jak powiedziałeś, to już od bardzo dawna jest już dostępne. Są dwie technologie wirtualizacji, dwa takie rozszerzenia w tych procesorach, które teraz mamy na rynku. Intel nazwał swoje rozszerzenie mianem Intel VT, a AMD nazwało to jako AMD V. I te rozszerzenia są dostępne we wszystkich procesorach serii i3, i5, i7 i w dużej części tych wcześniejszych procesorów, ale biorąc pod uwagę to, że ten sprzęt już jest od jakiegoś czasu na rynku, to powiedzmy, że te procesory i3 i w górę to są te, które już mają odpowiednią obsługę i nie musimy się martwić o to, czy to będzie działało. AMD tak samo, wszystkie Opterony, jeżeli mielibyśmy kiedyś jakiś serwer wirtualizacyjny robić, i od Athlona drugiej generacji dwurdzeniowego w górę wszystkie Phenomy, dwu, cztero, sześciordzeniowe, to wszystko mają. To
nawet jednordzeniowe Athlony 64 już miały tą wirtualizację.
Także o procesor nie musimy się w ogóle chyba martwić, prawdopodobnie mamy taki, który to wspiera. A teraz może po co tę wirtualizację na desktopie stosować? Z takiego praktycznego punktu widzenia. Informatycy, którzy uczą się na przykład nowych technologii, tacy sieciowcy, którzy muszą przetestować sobie jakieś rozwiązania sieciowe, czy chcielibyśmy sprawdzić jakiś nowy system operacyjny, mamy jeden komputer, prawda, i chcielibyśmy sobie sprawdzić jakąś technologię, jakiś system operacyjny, cokolwiek, co wymaga instalacji na komputerze. No nie będziemy przecież wymieniać dysku za każdym razem, albo nie będziemy kupowali następnego komputera do domu. Wystarczy zainstalować sobie oprogramowanie wirtualizacyjne i tego jest akurat pod Windowsa, bo on jest, jakby nie patrzeć, najbardziej popularny, ale to nie jest jedyna platforma i pod każdą coś znajdziemy. Jest dużo darmowego oprogramowania, zaraz wymienimy, jakie warto brać pod uwagę. Instalujemy takie oprogramowanie, tworzymy maszynę wirtualną. Ta maszyna wirtualna, konfigurując ją, będzie miała jakąś tam pamięć, jakiś procesor, jakiś dysk wirtualny, który będzie się znajdował u nas na dysku, najczęściej w takiej plikopartycji, czyli w takim dużym dysku, pliku, który będzie udawał partycję dyskową tego wirtualizowanego komputera. I od tego momentu mamy w ramach swojego własnego komputera i swojego systemu operacyjnego taką symulację jeszcze jednego komputera. Tam jest BIOS, wszystkie karty rozszerzeń, to wszystko jest jakby udawane. Na tym instaluje się system operacyjny i możemy sobie go używać.
Tutaj mówisz o tym trochę jak o hobby. Oczywiście jest to bardzo fajne zastosowanie, po prostu wypróbować sobie system. Ale trzeba sobie powiedzieć, że przy obecnej generacji sprzętu coraz częściej wirtualizacja może być po prostu sposobem na codzienną pracę. Z mojego punktu widzenia, człowieka, który pracuje pod Linuxem najczęściej, coraz bardziej realna staje się taka perspektywa, żeby zamiast korzystać z jakichś emulatorów Windows API typu Wine, które no, rozwijają się ciągle, ale nie dadzą pełnego wsparcia jeszcze długo, długo, możliwość odpalenia z maszyny wirtualnej, na której odpalę sobie pojedynczy program Windows niedostępny pod Linuxem, jak na przykład Microsoft Outlook z połączeniem do firmowej poczty, jest dość cenna. I w momencie, kiedy typowy komputer z typu laptop zaczyna mieć 4 GB pamięci, więc całkiem rozsądne może być wygospodarowanie 2 GB z tego na Windowsa od czasu do czasu, to jest to rozwiązanie, które może być standardem pracy. Co więcej, jest kilka takich zawodów, w których wypróbowanie z oprogramowania na różnych platformach jest wręcz koniecznością. No, ty, Wojtek, w sumie najwięcej pracowałeś przy tworzeniu stron internetowych. Jest wręcz koniecznością, żeby serwis porządnie stworzony sprawdzić na kilku systemach operacyjnych, bo przeglądarki, nawet jeżeli tak samo się nazywają i mają tą samą wersję, pod różnymi systemami operacyjnymi potrafią pokazywać to trochę inaczej. Mhm. A sztandarowym przykładem, o ile pamiętam, był swego czasu Internet Explorer, którego wersja pod Maca renderowała wszystko zupełnie inaczej niż odpowiednie wersje pod Windowsa.
Tak, no teraz jest też podobny problem, bo te ostatnie wersje Internet Explorera na przykład trochę inaczej renderują fonty i to, co wygląda dobrze na tej samej platformie, na tym samym systemie. Obok siebie mamy zainstalowane 3 przeglądarki, czy 4 nawet, Opera, Firefox, Chrome, wszystkie wyświetlają stronę dobrze, a Internet Explorer trochę inaczej, więc trzeba to wszystko testować. I tak jak mówisz, to jest od jednej strony. Mamy faktycznie możliwość uruchamiania programów, do których normalnie musielibyśmy na przykład restartować komputer, czy wręcz na przykład jakiś inny komputer sobie dokupić, bo możemy, łamiąc niestety licencję, ale da się to zrobić, zainstalować sobie w maszynie wirtualnej macOS-a czy OS X-a i też na przykład się pobawić i potestować sobie tamtą przeglądarkę. Ale w drugą stronę też jeszcze jest to bardzo cenne rozwiązanie, bo mamy często taką sytuację, że będziemy na przykład z mojej perspektywy stronę internetową umieszczać na jakimś serwerze. I teraz tworzenie strony internetowej w dowolnej praktycznie technologii na przykład na Windowsie, gdzie jest na przykład, nie wiem, wersja tych bibliotek PHP czy jakiegokolwiek innego języka jest odpowiednia dla tego Windowsa, a potem przenoszenie jej na takie środowiska gdzieś w jakichś tam serwerowniach opartych na Linuxie i tam jest trochę to wszystko inaczej skonfigurowane, inaczej działa, nawet ścieżki, głupie ścieżki do plików inaczej są zapisywane i zaczynają się kłopoty. Łatwiej sobie na przykład zrobić malutką maszynę wirtualną, w której będziemy mieli zainstalowanego, skonfigurowanego Apache, MySQL-a, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Udamy praktycznie w 100% to środowisko, na które będziemy przenosili to nasze rozwiązanie i wtedy nie musimy się martwić. Jeszcze jednym takim ciekawym rozwiązaniem, jednym zastosowaniem dla takich maszyn wirtualnych jest nauka. Jeżeli jesteśmy na przykład jakimś sieciowcem, administratorem, który albo człowiekiem, który po prostu chciałby się czegoś nauczyć i zdobyć doświadczenie, zdobyć kwalifikacje, a wiem, że pewnie część naszych słuchaczy ma takie marzenia i zacięcie, tak, to wtedy instalujemy sobie na przykład 3 czy 4 takie maszyny wirtualne w ramach tego swojego jednego komputerka. Instalujemy tam na przykład 4 czy 5 Windowsów, jakiś Windows Server, to wszystko można zainstalować nawet legalnie, bo są wersje testowe do zabawy, można ściągnąć sobie ze strony Microsoftu odpowiednie wersje i wtedy mając odpowiednią ilość pamięci operacyjnej, możemy zasymulować całą sieć na przykład w mojej firmie i przetestować spokojnie wszystkie rozwiązania, z którymi potem spotkamy się w pracy. Także to jest bardzo dobra metoda nauki nowych rozwiązań i testowania tego, co potem będzie nam potrzebne w życiu.
No dobra, Wojtek, ale to wszystko są zastosowania tak naprawdę półprofesjonalne. Tymczasem wydaje mi się, że i dla naszych słuchaczy i w ogóle całkiem ciekawe jest to, że można tego używać wyłącznie w celach hobbystycznych. I tutaj potem powiesz o produktach, ale chciałbym zwrócić uwagę, że wirtualizacja nawet nie taka pełna, bez wsparcia procesora czasami jest wyłącznie w celach hobbystycznych. Szczególnie dla ludzi, którzy mają sentyment do jakichś starych komputerów. W tej chwili komputery tak szybko się rozwijały i mają o tyle szybsze w tej chwili procesory, więcej pamięci, że nie jest żadnym problemem zasymulować na komputerze topową maszynę z czasów 8-bitowców. Są całe środowiska miłośników Amigi czy Commodora, którzy chcą sobie odpalić grę, którą mają, no dobra, no może z kartridża to nawet byłby pewien problem.
Ale można znaleźć w sieci obrazy gotowe.
W sumie jestem pewien, że są jakieś przystawki, które pozwalają korzystać z kartridży w dzisiejszych komputerach. No ale właśnie, symulator Amigi. Bo oczywiście profesjonalne zastosowania. Mówiłeś o wielu systemach operacyjnych. Ale właśnie ludzie na przykład, którzy programują pod komórki, też mają jakieś symulatory komórki i to też jest rodzaj wirtualizacji. Tylko ponieważ zarówno komórki, jak i Amigi i generalnie stare komputery mają inne procesory, no to nie może to być już ta wirtualizacja najszybszego typu, która korzysta z naszego procesora i włącza w nim specjalny tryb.
Mhm. Tak, no ale jest to też rodzaj jakiejś symulacji fizycznego urządzenia w ramach oprogramowania, które sobie zainstalujemy, prawda? Może 3 słowa o tym oprogramowaniu, które jest dla nas dostępne, za które nie musimy płacić, albo jeżeli jesteśmy w stanie, to możemy sobie coś tam, jakąś kwotę na to przeznaczyć.
W sumie to często to, co to oprogramowanie, które masz, widzę na liście, to są jakieś darmowe odpowiedniki czegoś, co i profesjonaliści wykorzystują.
Dokładnie tak. Zacznijmy może od platformy Windows, bo tego jest najwięcej na rynku. Mamy 2 takie rozwiązania, które całkiem fajnie działają i które można sobie za darmo zainstalować. Jednym z nich to jest VirtualBox, który jest rozwijany przez firmę Oracle i jest dostępny pod Windowsa, pod Linuxa, pod macOSa czy OSXa. I pod Solarisa, więc...
Co więcej, pod Linuxa jest dostępna wersja open source, dzięki czemu między innymi jest to dostępne w Debianie w postaci pakietu.
Mhm. Znaczy to jest generalnie projekt open source, a źródła są pod Linuxa, tak?
Znaczy to jest tak, że Oracle, jak w przypadku wielu produktów, robi odgałęzienia tego projektu. Mhm. Wersja open source jest oczywiście rozwijana z pełnym dostępem do źródeł, każdy może to sobie ściągnąć, społeczność to rozwija. Natomiast Oracle również udostępnia wersję komercyjną, a w każdym razie z licencją zamkniętą. W sumie to są 2 rzeczy niezależne od siebie. Wersja komercyjna ma dodatkowo od Oracle wsparcie, natomiast wersja z zamkniętym źródłem ma trochę dodatkowych cech, których w wersji open source nie znajdziemy. Mhm. Nie jestem pewien, jak jest w tej chwili, bo wersja open source się ciągle rozwija, ale na przykład kiedyś było tak, że wyłącznie wersja komercyjna udostępniała bezpośrednie przepięcie, bezpośrednie korzystanie z USB tego gospodarza w maszynie symulowanej. Mm-hmm, mm-hmm.
No ale to są takie rzeczy, które są, jeżeli nie w VirtualBoxie, to zaraz w następnym rozwiązaniu dostępne, także za darmo też da się zrobić bardzo fajną wirtualizację. Drugim takim fajnym oprogramowaniem, chyba najbardziej kojarzonym w ogóle z wirtualizacją, to jest VMware. I tutaj mamy do dyspozycji darmowego VMware Playera, który jest wystarczający w 100% na to, żeby sobie instalować dowolny praktycznie system operacyjny i testować sobie jakieś tam rozwiązania. Oprócz tego są jeszcze płatne VMware Workstation i VMware Server, ale to już do bardziej zastosowań profesjonalnych i to po prostu jest droższy.
Ja pamiętam, że VMware był w ogóle pierwszym rozwiązaniem tego typu, jakie kiedykolwiek sobie zainstalowałem i on potrafił symulować nawet na procesorach, które nie miały wsparcia do VTX czy odpowiednika.
Co ciekawe, całkiem niezłą wydajność osiągał, nawet na takich procesorach.
No tak, chociaż wiesz... Ja pamiętam, że wtedy byłem przyzwyczajony do znacznie większych opóźnień, więc pozwalałem temu VMware'owi na więcej, można powiedzieć. Mhm.
Jeżeli o tym VMware'ze już mówimy, to na platformie Apple jest oczywiście wersja VMware Fusion, która jest też całkiem fajnie działającym środowiskiem wirtualizacyjnym, niestety płatnym. No ale tutaj się przyzwyczailiśmy do tego, żeby płacić po parę euro za program, tam jest chyba ze 20 euro trzeba zapłacić, więc też można się pobawić. Oczywiście można sobie zainstalować za darmo VirtualBoxa, o którym już wcześniej mówiliśmy. I na Maca jeszcze mamy jedno bardzo ciekawe rozwiązanie, teraz w zasadzie między VMware'em a tym właśnie, czyli Parallels Desktop. Ciągła wojna się odbywa na wydajności, na dodatkowe możliwości, na to, co oferują, bo oba te rozwiązania są płatne i oba są bardzo ciekawe.
Swoją drogą, Wojtek, nie wiem, czy się orientujesz, ale ja zauważyłem, że przynajmniej jeśli chodzi o VirtualBoxa i VMware, to jest tak, że to chyba się wzięło z tego, że VMware był pierwszym takim rozwiązaniem i nadal jest takim najbardziej powszechnym, jeżeli chodzi o komercyjne realizacje w wielu miejscach. VirtualBox wspiera obrazy dysków zapisane w formacie VMware'a. Jest w stanie je odczytać, jest w stanie się nimi wymieniać i to nie wymaga żadnej konwersji, on po prostu podłącza te dyski. Zresztą biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj o symulacji prawdziwego dysku, więc czegoś, co ma wiele gigabajtów, pomysł na to, że trzeba by robić jakąś konwersję, no, brzmi dość abstrakcyjnie, bo możemy sobie wyobrazić, ile by to trwało. Jest to bardzo fajne. Oczywiście te obrazy są również przenośne w ramach tego samego oprogramowania między różnymi systemami operacyjnymi, w związku z czym spokojnie można maszynę wirtualną uruchamiać na Linuxie, a potem tą samą maszynę na innym komputerze uruchamiać pod Windowsem.
Dokładnie. Wystarczy ją podobnie skonfigurować, nawet nie trzeba identycznie, tak? Wystarczy, żeby tego RAMu tam trochę było. A propos jeszcze tych konwerterów i tej przenośności, VMware chyba jest jednym z najbardziej rozbudowanych rozwiązań, bo umożliwia na przykład konwersję z innych formatów do tego swojego własnego formatu, czyli można sobie zaimportować maszynę wirtualną z VirtualBoxa, czy na przykład z VirtualPC jeszcze jest jedno takie rozwiązanie Microsoftu i dzięki temu mamy możliwość ściągnięcia na przykład z internetu jakiegoś ciekawego rozwiązania. Nie wiem, czy to będzie jakiś serwer pocztowy, czy cokolwiek. Często się coś takiego pojawia jako właśnie taki image, czyli obraz VMware'owy. Można sobie to ściągnąć, uruchomić. Jest instrukcja najczęściej, jak konfigurować taką maszynę wirtualną, żeby to po prostu się odpaliło. I mamy gotowe rozwiązanie. No, różne rzeczy są w ten sposób dystrybuowane.
No więc właśnie. Jeszcze moglibyśmy teraz właściwie przejść trochę bardziej do opisu, jakie są zalety tej wirtualizacji w szczegółach i w czym ona może być lepsza nawet od standardowego komputera, który stawiamy. Oczywiście podstawą jest to, że nie musimy kupować tego komputera, co jest zwykle jakąś oszczędnością na hardwareze. Nie mówiąc już o oszczędności na poborze prądu. Ale taką podstawową cechą, jaką ma taka maszyna wirtualna, którą uruchamiamy u siebie, to jest jej izolacja. Taka maszyna ma do dyspozycji ten kawałek dysku, który jej damy, ma do dyspozycji nasz procesor na pewien czas i ten kawałek pamięci, który jej udostępnimy. Ale z tej maszyny nic się nie wydostanie. to nie jest część naszego systemu operacyjnego. Taka maszyna wirtualna, jeżeli jej zarządca, czyli ten tutaj VirtualBox czy VMware jest dobrze napisany, nie ma prawa nic nam popsuć w naszym komputerze. I tutaj oczywiście widać pierwszą zaletę dla mnie, jako dla Linuxiarza, że jestem w stanie sobie odpalić w okienku Windows i nie przejmować się tym, jakie wirusy go zarażą, ponieważ wszystkie ważne rzeczy mogę chować u mnie. Oczywiście tutaj można sobie powiedzieć, że jeżeli to jest tak dobrze izolowane, to w jaki sposób na przykład korzystać z Microsoft Worda, jeżeli nie będę miał tam żadnych plików z Linuxa, które chciałbym przekopiować. Zazwyczaj są specjalne sposoby, żeby przesłać z maszyny nadrzędnej do z maszyny gościa, jak to się fachowo nazywa. Zwykle to właśnie to jest host, maszyna gospodarza i maszyna gościa. Są sposoby, że na maszynę gościa przesłać jakoś te pliki. W przypadku Windowsów to się odbywa za pomocą podmontowania specjalnego dysku sieciowego, który oczywiście Windowsom się wydaje, że ten dysk jest sieciowy, a jest to jakiś folder istniejący na Linuxie. Mamy pewność, że najgorsze, co nas może spotkać, to to, że na tym dysku coś zostanie zamazane, chociaż można też ustawić, żeby ten dysk był wyłącznie do odczytu. I w ten sposób ta izolacja może być wykorzystywana na kilka fajnych sposobów. Pierwszy jest oczywiście taki, żeby po prostu, że jesteśmy strzeżeni przed tym, że system nam czegoś nie popsuł. Drugi to jest taki, że stan systemu można sobie zachowywać, zapamiętywać, kopiować razem z całym obrazem dysku i mieć na przykład do dyspozycji kilka gotowych instalacji, które włączamy w zależności od potrzeby.
Tu ci przerwę, bo ten stan systemu, nazywamy to snapshot i zawiera wszystko, czym w danej chwili jest ta maszyna wirtualna. Od zawartości pamięci, przez te dyski, wszystkie stany, nie wiem, portów wejściowych, wyjściowych, taki naprawdę stuprocentowy zrzut tego, co się w danym momencie dzieje.
Tak, to jest jedna z możliwości, chociaż ja tak naprawdę chciałem o tym powiedzieć za chwilę, a myślałem o odpowiedniku w normalnym komputerze, którym jest po prostu wyłączenie komputera. Rzeczywiście, w momencie, kiedy mamy to okienko VirtualBoxa, dla przykładu, mamy sobie listę maszyn, które akurat mamy, no to tak samo jak z normalnym komputerem, jak maszyna jest wyłączona, to oczywiście możemy ją sobie gdzieś przekopiować jej dysk i będzie działała tak samo. Ale właśnie zaletą tych rozwiązań wirtualizacyjnych jest to, że maszynę można zatrzymać w połowie, dokładnie tak samo jakby się ją uśpiło, tylko że zrobi to za nas VirtualBox. To jest taki snapshot, który pozwala maszynę zatrzymać w trakcie działania.
Mhm. Tak jakby czas stanął. Od wewnątrz w tej maszynie wirtualizowanej staje czas i po prostu przestaje pracować procesor i nic się nie dzieje. I w momencie, jak uruchomimy z powrotem taką maszynę z tego snapshotu, no to tak jakbyśmy z powrotem uruchomili czas.
Tak, takich snapshotów może być kilka i to trochę przypomina śledzenie zmian w jakichś dokumentach. Mhm. Że można wracać do poprzedniej wersji. W tym momencie możemy sobie na przykład zainstalować system, zrobić snapshota i od tej pory, kiedy chcemy mieć świeżo zainstalowany Windows, to po prostu wracamy do tego snapshota i na nim instalujemy inne oprogramowanie. I nie mamy problemu, żeby mieć na przykład Windows z Explorerem w wersji 8, a gdzie indziej z Windows z Explorerem w wersji 7.
Wiesz co, żeby jeszcze tą wirtualizację na desktopach przedstawić w takich ciekawszych barwach, to może powiedzmy o jednej bardzo fajnej możliwości, która pojawiła się zarówno w tym Parallels Desktop, jak w VMware'ze i w VirtualBox też od którejś tam wersji już chyba ze trzy wersje wstecz obsługuje, czyli taki tryb Unity.
Czy masz na myśli integrację desktopu taką
pełną?
Dokładnie
tak, dokładnie tak.
To się jakoś inaczej nazywało w przypadku VirtualBoxa, ale nie pamiętam w tej chwili jak, ale tak, to jest rzeczywiście bardzo fajna cecha. Bo
nomenklatura może się zmienić, ale chodzi o to samo.
Tu chodzi o to, że To jest tak, że wirtualizacja, która polega wyłącznie na tym, żeby symulować maszynę, to jest oczywiście rzecz bardzo pożyteczna. Natomiast producenci tych zarządców poszli trochę dalej i pod popularne systemy, to znaczy pod zarówno pod Linuxa, jak i pod macOS-a, jak i pod Windowsa, napisali jakieś takie pakiety oprogramowania, które pozwalają maszynie gościa wykryć, że jest uruchamiana za pomocą VMware'a czy VirtualBoxa i dać jej dzięki temu dodatkowe możliwości. Jedną z tych możliwości jest właśnie ten folder dzielony, ale inną bardzo ciekawą możliwością, o której mówił Wojtek, jest integracja pulpitu, która powoduje, że jeżeli jesteśmy w systemie okienkowym, jak nie wiem, KDE czy generalnie X-Windows pod Linuxem, albo jeżeli jesteśmy w systemie okienkowym Windows pod Windowsem, to oprogramowanie zainstalowane pod Windowsem wykrywa, że jest nowe okienko i jest w stanie przekazać to VMware'owi. Dzięki czemu VMware wyświetla nowe okienko, ale nie musi wyświetlać całego pulpitu. I na przykład odpalając maszynę wirtualną Windowsa pod Linuxem, widzimy wyłącznie okienko Internet Explorera, gdy pozostałe wszystkie okienka pochodzą z naszego KDE czy z innego środowiska. Podobnie w Windowsie możemy sobie odpalić całą maszynę Linuxową z KDE czy z GNOME'em czy z innym XFCE i tam, jeżeli odpalimy aplikację okienkową, to możemy tak ustawić to wszystko, żeby nie było widać Linuxowego pulpitu, ale było widać aplikację okienkową. Można do niej robić skróty, które się pojawią u nas na pulpicie. Można mieszać skróty z pulpitu Linuxowego ze skrótami z pulpitu Windowsowego i w ten sposób zasymulować to w ten sposób, że nam się wydawało, że to jest w ogóle tylko jeden system.
Co jeszcze jest ciekawe, umożliwia to też na przykład otwieranie plików w komputerze hoście w aplikacjach, które są uruchamiane w tym komputerze gościu, czyli na przykład jesteśmy z mojej perspektywy w OS X-ie na Macu i chcemy otworzyć, nie wiem, na przykład plik pomocy Windowsowy, tak, który sobie ściągnęliśmy do jakiegoś programu z internetu, klikamy go dwa razy. Ja będę mówił o VMware Fusion, bo akurat to mam zainstalowane. VMware Fusion dochodzi do wniosku, że to jest plik, który najlepiej będzie otwierany aplikacją z Windowsa, więc uruchamia tą aplikację w wirtualnej maszynie w Windowsie i dzięki integracji tych pulpitów po prostu pojawia się okienko tego czytnika plików pomocy Windows i normalnie w ramach swojego desktopu z OS X-a pomiędzy innymi oknami mam też to okno z aplikacji Windowsowej.
No tak naprawdę zawartość tego pliku w jakiś sposób jest między tymi systemami dzielona, prawda?
Tak, no tutaj trzeba prawdopodobnie użyć tej technologii, która umożliwia dzielenie tego dysku hosta z gościem, ale no to jest tak popularne i tak potrzebne do takiej codziennej pracy, żeby z tego ciężko sobie wyobrazić.
No inną taką rzeczą, która można powiedzieć narusza barierę między hostem a gestem, jest integracja schowków. To dla użytkowników desktopów jest chyba jedną z rzeczy, które najbardziej poprawiają komfort korzystania z tego wszystkiego, że prosta operacja kopiuj i wklej może rzeczywiście być przenoszona między maszyną gościa, maszyną gospodarza. I to rzeczywiście jest bardzo użyteczne, bo to obejmuje nie tylko teksty. Jak wiemy, w schowku można trzymać całe obrazki oraz pliki. Oczywiście jest kwestią programu, do którego zrobimy wklej, na ile ta akcja się jakoś powiedzie. Natomiast taka możliwość istnieje i jest wspierana przez VirtualBoxa VMware'a. Taką bardziej przyziemną, ale też użyteczną cechą jest integracja kursora myszy, która spowoduje, że mimo, że nawet jeżeli mamy w okienku cały pulpit, to możemy sobie wybrać, czy chcemy, żeby kursory były od siebie niezależne, czy żeby nie było żadnej widocznej granicy między systemem gościa a gospodarza, kiedy przesuwamy myszkę z jednego na drugi. Ja muszę powiedzieć, że z takiego układu korzystam nawet w pracy, tylko tam akurat mamy korporacyjnie zainstalowany Windows 7 konkretnie, i na nim korzystamy z VirtualBoxa, na którym jest zainstalowany Linux potrzebny nam do pracy zawodowej.
No tutaj jeszcze dodajmy takie bardzo potrzebne i fajne cechy tych wszystkich środowisk wirtualizacyjnych, o których dzisiaj mówimy, jak przenoszenie na przykład dźwięku z gościa na hosta, więc te dźwięki, które gra system wirtualizowany, normalnie słychać w głośniczkach, no w drugą stronę.
Symulacja urządzeń, prawda? Tych, które są podłączone do gospodarza, większość z nich jest widoczne w gościu.
Tak, jeżeli na przykład podłączamy jakiś pendrive, czy kamerę, czy cokolwiek do USB, pojawia się tylko pytanie, do którego systemu podłączyć to urządzenie, czy do tego nadrzędnego hosta, czy do wirtualizowanego. Jeżeli podłączymy sobie na przykład do wirtualizowanego, pojawia się na przykład pendrive w ramach wirtualizowanego Windowsa i pracujemy praktycznie tak, jakbyśmy mieli dodatkowy komputer kupiony tylko pod to zastosowanie.
Oczywiście, no, zabawa w takie rzeczy wymaga posiadania sporych zasobów, jeżeli chodzi o przestrzeń dyskową, trzeba tam w końcu zmieścić zawartość tego dysku, jak i jeżeli chodzi o pamięć. Jednak to jest i tak znacznie wygodniejszy sposób na korzystanie z tego niż próba kupienia sobie nowego sprzętu. Ciekawą opcją jeszcze, o której warto wspomnieć, jest to, że większość tych systemów pozwala również, jeżeli mamy na komputerze więcej niż jedną partycję, uruchomić za pomocą tego VMware'a w okienku system, który mamy na innej partycji. Po prostu jako obraz, z którego ma korzystać, podając mu w specjalny sposób wcale nie jakiś plik na dysku, o którym mówiłeś, Wojtku, ale po prostu całą partycję.
Wiesz co, tutaj to ja z praktyki to nie widzę tego szczególnie, bo Linuxa, on jest bardzo ciekawie pomyślany od strony właśnie odnajdowania sobie tego systemu plików, gdzie jest zainstalowany i tak dalej, to fajnie działa i można faktycznie sobie raz odpalić tego Linuxa normalnie, rebootując komputer i wybierając na przykład właśnie Linuxa, w którym chcielibyśmy pracować, a raz tego samego Linuxa da się odpalić w maszynie wirtualnej, podłączając sobie ten dysk, tą partycję jako taką partycję fizyczną, ale z Windowsem to już takie cuda się nie zdarzają.
Ale wiesz co, tak naprawdę partycja to jest tylko ciąg bajtów z punktu widzenia komputera, więc owszem, jest pewien powód, dla którego Windowsy mogą mieć z tym kłopoty. I podstawowy powód jeszcze za czasów Windowsa XP, ja wyznam szczerze, że nie wiem jak jest w przypadku Windowsa 7, było to, że on w trakcie instalacji zapamiętywał sobie, jaki ma rodzaj kontrolera dysku. Kontrolera, który zwykle jest na płycie głównej zintegrowany. I w momencie, kiedy spróbowalibyście załadować te Windowsy ponownie, ale z innym kontrolerem dysku, on w ogóle nie znalazłby sam siebie rzeczywiście.
Znaczy to jest, wiesz, identyczna sytuacja jak przekładanie sobie dysku twardego z komputera do komputera. Jeszcze się praktycznie nie zdarzył Windows, który by normalnie z tego skorzystał i odpalił, jeżeli to będzie inny komputer.
Ale wiesz, że są ludzie, którzy sobie z tym poradzili. Kluczowe jest to, żeby zanim spróbuje się takich sztuczek, w samych Windowsach przestawić właśnie ustawienia tego kontrolera. Wymaga to trochę grzebania się z profilami hardware'owymi w Windowsie, przynajmniej tak było jeszcze w Windows XP, w których odpowiednio się przestawiało sterowniki, żeby zamiast korzystać z konkretnego kontrolera z marką producenta dostosowanego do płyty głównej, korzystał z urządzenia generycznego, tak to się fachowo nazywało. Jeżeli to się zrobiło, to okazuje się, że pod Linuxem wirtualizacja działała, zaskakiwała i rzeczywiście można było uruchomić te same Windowsy z tego samego dysku, ale w okienku pod Linuxem. Co dodatkowo miało tę marginalną zaletę, że prawdopodobnie trochę mniej łamało licencję końcowego użytkownika Windows, ponieważ odpalało się go dokładnie z tego samego nośnika, na którym został zainstalowany.
No tutaj właśnie wspomnijmy o tym, że o ile samo oprogramowanie do wirtualizacji jest darmowe, można ściągnąć, zainstalować i się pobawić, to niestety na licencję na oprogramowanie, które będziemy wewnątrz tej maszyny wirtualnej uruchamiać, czyli w tym też system operacyjny, trzeba mieć specjalnie dla tego zastosowania.
No tutaj jest dosyć śliska sprawa, prawda? Dlatego, że szczególnie w przypadku oprogramowania już dzisiaj można powiedzieć tak starego jak Windows XP, zasady licencji były tworzone w momencie, kiedy wirtualizacja nie tylko nie była rozpowszechniona, ale była rzadką nowinką. W związku z czym sam tekst licencji nie do końca przystaje do możliwości, jakie w tej chwili mamy. Na przykład, jeżeli jest stwierdzenie, że instalacja jest dozwolona na jednym komputerze, to czy tutaj chodzi o komputer fizyczny, czy o maszynę wirtualną? Innymi słowy, czy licencja na Windows zainstalowany na fizycznym dysku może być stosowana na Windowsie stosowanym na tym samym komputerze, ale na dysku przygotowanym pod wirtualizację? No, wolelibyśmy, żeby żaden prawnik się nie zainteresował tym zbyt blisko, prawda? Ale jestem pewien, że prawnicy Microsoftu przy odpowiednio dużej pensji są w stanie no, się do tego przyczepić. W nowszych Windowsach prawdopodobnie sprawa jest lepiej rozstrzygnięta, ale tutaj potrzebny byłby szczegółowy
jeżeli mogę coś trącić, lepiej, ale dużo bardziej szczegółowo, więc tam jest już dokładnie wyliczone, na jakie... na ile na przykład procesorów mamy licencję, na ile rdzeni w procesorze mamy licencję i tak dalej, i tak dalej. To szczególnie w tych zastosowaniach serwerowych jest bardzo dokładnie określone i w takiej maszynie wirtualnej uruchamianej w centrum obliczeniowym, w jakimś tam data center, na przykład nie możemy stworzyć maszyny wirtualnej, która będzie zawierała wszystkie procesory w serwerze, bo nie mamy odpowiedniej licencji na Windowsa.
No cóż, mogę jeszcze wspomnieć o rozwiązaniu, które jest dla ludzi bardzo odważnych albo bardzo nierozsądnych. Otóż technicznie możliwe jest, żeby włączyć sobie Linuxa, pod Linuxem odpalić VirtualBoxa, w VirtualBoxie skonfigurować wirtualnego Linuxa, który będzie korzystał z dokładnie tego samego dysku, z którego go odpaliliście.
Jezu, Antek, to już incepcja, trzeci poziom.
To się da zrobić. Bardzo tego nie zalecam. Podstawowym problemem jest to, że taki VirtualBox będzie miał dostęp do tego samego dysku, na którym właśnie zapisujemy swoje dane. W związku z czym, jeżeli przypadkiem nie zainstalujemy tego Linuxa w trybie tylko do odczytu, będziemy mieli gwarantowany sposób na to, żeby popsuć sobie dane na dysku. Jako że, wiecie, każdy system operacyjny w momencie, kiedy działa na jakiejś swojej partycji, to zakłada, że jest jednak jej jedynym użytkownikiem. Właśnie jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy on działa na jakimś RAM dysku, a z dysku fizycznego korzysta w trybie tylko do odczytu. Ale w typowej sytuacji dwa systemy operacyjne jednocześnie korzystające z dysku to jest gwarancja utraty danych. Ale jeżeli ktoś jest bardzo rozrywkowy, to może takie rzeczy próbować. Technicznie jest to wykonalne.
No, od tego właśnie mamy żyłkę hakerską, żeby próbować takie rzeczy. Wróćmy może troszkę na ziemię i wspomnijmy tylko jeszcze o tym, do czego te wirtualizacje są często wykorzystywane po to, żeby nas chronić. Czyli w firmach, które zajmują się śledzeniem wirusów, rozprzestrzenianiem się całego
spamu
tego zła.
I tak dalej, tak. To jest bardzo ciekawe zastosowanie. To są tak zwane honeypoty, które często wirtualizacje wykorzystują. Wydaje mi się, że w odcinku o bezpieczeństwie mogliśmy o tym wspomnieć jakieś dwa słowa. Samo określenie honeypot, no to jest po angielsku oznacza garnek miodu, czyli przynęta. To jest pewien sposób na to, żeby łapać spamerów i wirusy. Jest to sposób pasywny. Wystawia się komputery w różnych miejscach. Umiejscowienie ich jest raczej dobrze strzeżoną tajemnicą, ponieważ nikt nie chce, żeby spamerzy się dowiedzieli, czy tam rozsyłający wirusy się dowiedzieli, gdzie właściwie ta przynęta jest. Ale oni zwykle idą w ruch masowy, prawda? Więc każdy komputer prędzej czy później będzie narażony. I taki komputer ma u siebie zainstalowane maszyny, które są przeznaczone do tego, żeby zostać zarażone. One są tworzone właśnie z obrazów zrobionych w jakimś takim VirtualBoxie, w rozwiązaniu wirtualizacyjnym, na którym jest zainstalowany świeży system. Jest on zainstalowany tak, żeby dokładnie było wiadomo, jakie w nim są pliki, które są pliki systemowe. Jest dokładnie zapisane w jakimś oddzielnym miejscu poza tą maszyną, jakie są sumy kontrolne każdego pliku. I taka maszyna, jedno z dwojga, albo jest wystawiona na kontakt z szerokim internetem, albo, co lepsze jeszcze, chodzi po jakichś stronach. Ma tam jakiś taki symulator, który pozwala wchodzić przez przeglądarkę na konkretne strony. Po czym jest robiona analiza, która sprawdza, które pliki, szczególnie kluczowe pliki systemowe, się od takiej akcji zmieniły. w momencie, kiedy zmiana rzeczywiście nastąpi, to wiadomo, że ta strona, na którą się weszło, była stroną, na której było jakieś niechciane oprogramowanie, które się instaluje na dysku. Zauważcie, że to tak naprawdę nie wykrywa, w jaki sposób zarażenie nastąpiło. Natomiast decyduje o tym, że w ten czy inny sposób strona okazała się szkodliwa dla tego komputera, ponieważ doprowadziła do podmiany kluczowych plików. To właśnie z takich systemów pochodzą czasem widoczne ostrzeżenia w waszych przeglądarkach, że ta strona została zablokowana ze względu na to, że w ostatnich iluś tam miesiącach komputery wchodzące na nią miały zainstalowane złośliwe oprogramowanie. To nie jest tak, że to pochodzi z raportów użytkowników. To są właśnie takie specjalne automaty oparte na zwirtualizowanych maszynach, tworzonych z jakiegoś takiego czystego snapshota, które się potem porównuje z wzorcem i sprawdza, co w nich wirus zdołał zmienić.
Co jeszcze ciekawe, tutaj bardzo duża zaleta takiej właśnie wirtualizacji. Gdybyśmy mieli to robić na komputerze fizycznym i badać ten komputer fizyczny od wewnątrz, od strony systemu operacyjnego tam zainstalowanego, no to istnieją rootkity, istnieją inne techniki ukrywania takiego oprogramowania i takie dobrze napisane robaki internetowe na przykład, czy jakieś inne złośliwe oprogramowanie, bardzo często potrafi się ukryć, schować, jakoś przeciwdziałać wykryciu.
Ze względu na to, że próbujemy je wykryć z wewnątrz, prawda?
Dokładnie.
Uruchamiając oprogramowanie pod tym samym systemem, który już został uszkodzony.
Tak, a w maszynie wirtualnej jesteśmy w stanie popatrzeć na wszystko od zewnątrz, zrobić takie jakby zdjęcie rentgenowskie aktualnego stanu całego systemu, a wewnątrz to całe oprogramowanie, które tam działa, po prostu o tym nie wie.
I to jest właśnie ta zaleta izolacji, prawda? To izolacja, która może służyć nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa, ale w tym wypadku do analizy tego, co właściwie się stało. Ten temat wirtualizacji ma wiele obliczy i jeszcze sporo zostało do powiedzenia. Przede wszystkim moglibyśmy i chcielibyśmy więcej wam powiedzieć o tym, po co właściwie jest potrzebne wsparcie procesora i trochę więcej o tym, jak to wygląda od strony wnętrza. Oraz bardzo szeroki temat dotyczący tego, w jaki ciekawy i bogaty sposób wykorzystuje się wirtualizację w rozwiązaniach typu Enterprise, w wielkich centrach danych.
Mm-hmm. Antek tutaj zaczął już pomału kończyć odcinek, bo czas nam już dobiega końca. Chcielibyśmy was zaprosić na następną część tego tematu. Będziemy właśnie mówili o rozwiązaniach Enterprise, o bardzo ciekawych pomysłach na to, jak wirtualizować całe serwerownie, całe centra obliczeniowe. Wspomnę tylko, żeby was zachęcić do tego, żeby czekać na ten następny odcinek, o jednej rzeczy. Są rozwiązania, które umożliwiają przenoszenie systemu operacyjnego, który pracuje, czyli na przykład serwera z jakimiś tam usługami sieciowymi, który pracuje na zwirtualizowanej maszynie, pomiędzy serwerami. Przerzucamy po prostu dany serwer z maszyny A na maszynę B i od strony użytkowników nie widzimy żadnej różnicy, także jest to zupełnie przezroczyste. Jest jedno z takich ciekawszych rozwiązań. O tym, co się tam jeszcze ciekawego znajduje w tych wszystkich serwerowniach za tymi wszystkimi pancernymi drzwiami, będziemy mówili w następnym odcinku. A teraz jeszcze miałeś tam taką chyba ciekawostkę na koniec.
Tak, wiecie, wirtualizacja nie jedno ma imię. Tak naprawdę esencją wszystkiego, o czym mówimy, jest to, żeby w jakiś sposób zasymulować komputer, prawda? Komputery robią się coraz szybsze i takie emulatory procesorów bywają w coraz dziwniejszych miejscach. Chyba jednym z najbardziej ekstremalnych przykładów tego postępu jest serwis, który kiedyś znalazłem i który do teraz zostawia mnie trochę z opadniętą szczęką. Otóż ktoś przygotował maszynę wirtualną, symulującą w pełni procesor x86, chyba 386, w JavaScripcie. Zgodny z procesorem 386, rzeczywiście na poziomie assemblera, dzięki czemu można na nim odpalać dowolne programy i przykładowy serwis odpala na nim kernel i pełen system Linuxa. to nie jest emulacja w tym sensie, że możecie sobie, nie wiem, wpisać 5 kluczowych poleceń. To jest symulacja w tym sensie, że jest tam rzeczywiście prawdziwy Linux, na którym możecie napisać krótki program, skompilować go i uruchomić niezależnie od tego, jaka będzie jego zawartość. Muszę powiedzieć, że to jest coś, co zostawiło mnie z bardzo szeroko otwartymi oczami.
Przypomnijmy, że to jest JavaScript, coś, co jest w przeglądarce uruchamiane.
Oczywiście, tak naprawdę prawdziwym postępem tutaj było rozwinięcie tych maszyn JavaScriptowych wewnątrz silników przeglądarki. To nie mogłoby nastąpić bez bardzo silnej konkurencji między Chrome'em a Firefoxem, które rywalizowały i nadal rywalizują ze sobą, który engine JavaScriptu będzie szybszy i będzie mógł uruchamiać coraz więcej. Jednak odpalenie na tym prawdziwej wirtualnej maszyny było pewnym, dla mnie przynajmniej, milowym krokiem pokazującym, jak daleko poszliśmy do przodu od czasów jakiegoś antycznego Netscape'a, w którym obecność JavaScriptu na stronie gwarantowała nam zawieszanie się przeglądarki.
Co jeszcze dodamy, to ja pamiętam, że też tą stronę widziałem, może powiedzmy też jeszcze, co to jest za strona, jaki ma adres. To pierwsze skojarzenie to, o mamo, jak to musi wolno chodzić, a to nieprawda. Śmiga po prostu, praktycznie nie widać różnicy między tam jest jakiś wiersz poleceń, można sobie jakieś polecenia wykonywać, nawet można skompilować prosty program w C, chyba tak?
Tak, wypróbowałem to.
I chodzi to praktycznie dokładnie tak, jakby to był zwykły komputer.
Adres strony jest jslinux.org. Warto tylko uprzedzić, że to jednak wymaga pewnej ilości wolnej pamięci i lepiej tego nie odpalać, jeżeli przez ostatnie pół dnia uruchamialiśmy kolejne zakładki w przeglądarce.
No cóż, będziemy kończyć ten odcinek. Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Zapraszamy na następną część rozmowy o wirtualizacji. Tym razem przeniesiemy się do centrów obliczeniowych, do serwerowni, tam gdzie drzemie internet, tam wirtualizacji jest najwięcej. Zachęcamy Was do tego, byście komentowali ten odcinek u nas na stronie dekompresor.pl, jeżeli ktoś jeszcze nie pamięta. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy używacie wirtualizacji, czy wiedzieliście w ogóle, że coś takiego istnieje. Jeżeli tak, to do czego wykorzystujecie takie rozwiązania? Które są najpopularniejsze, które Wam najbardziej pasują?
I czy macie jakieś egzotyczne przykłady wykorzystania tej technologii, o których nie pomyśleliśmy?
Tak, zapraszamy też na nasz fanpage na Facebooku. I cóż, dziękujemy bardzo serdecznie za ten odcinek, zapraszamy na następny.
Może jeszcze jedno, dwa słowa. Próbowałem przed chwilą właśnie uruchomić tą stronę jslinux.org i okazało się, że ona sama akurat uruchomić się nie bardzo chce, natomiast ze strony autora trochę inny link. bellard.org/jslinux. Ładuje Linuxa jak trzeba. Powodzenia.
Oczywiście wszystkie linki znajdziecie pod odcinkiem na naszej stronie. A teraz już dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.